Witam Was serdecznie. Mogę zaświadczyć o tym, że Pan jest wielki, wysłuchuje naszych modlitw. On nie tylko je słyszy, ale on je wysłuchuje, on odpowiada na nie. Ja sam ostatnio doświadczyłem tego, że kiedy jesteśmy w ciemnej dolinie, to Pan jest z nami. I pierwszy raz tu stoję od 2 miesięcy, od 3 miesięcy. I chciałbym Wam wszystkim podziękować i za Wasze modlitwy, za to, że nosiliście mnie w swoich modlitwach, prosiliście, wołaliście do Boga o moje zdrowie. Kiedy w zeszłym tygodniu byłem na kontroli u tej lekarki, która mnie operowała, to ona mówi: Pan nawet nie wie, co tam było. A ja mówię: nie wiem i dobrze, ale Bóg wie. I On wiedział i On się zatroszczył i przeprowadził mnie. I niech mi ktoś powie, że nie potrzebujemy zboru. Potrzebujemy jedni drugich nawzajem. Potrzebujemy modlitw, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji i powinniśmy się modlić o tych, o których wiemy, że są w trudnej sytuacji, zapotrzebują naszej modlitwy. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, jak dzieliłem się z tego miejsca, dzieliłem się takim słowem, mówiłem na temat syna marnotrawnego. Mówiłem na temat szaty, pierścienia i sandałów. I wiecie, ten temat w jakiś sposób ciągle mi towarzyszy. Może nie w całym tym aspekcie, na temat którego mówiłem ostatnim razem, ale chciałbym dzisiaj mówić na temat jednego z tych elementów, na temat szaty. I szata, płaszcz. Jest wiele miejsc w Słowie Bożym, w których czytamy o szacie, o płaszczu, o tym szczególnym nakryciu. I chciałbym, abyśmy rozpoczęli czytając takie znaną przypowieść Pana Jezusa, która jest zapisana w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. I będziemy czytali od 1 wiersza. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 1 wiersza. Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. I znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się króla, wysławszy swe wojsko, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Historia o weselu, historia o takim dziwnym zdarzeniu. Mianowicie był tam człowiek, o którym Pan Jezus powiedział, że nie miał szaty weselnej. Ale kiedy mówimy o szacie, to chciałbym, abyśmy cofnęli się, chciałem powiedzieć wstecz, ale nie można się cofać do przodu. Także abyśmy się cofnęli do Starego Testamentu, bo tam także jest mowa o szacie. W Księdze Rodzaju 37 rozdział, 3 wiersz. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. I ta szata, ta piękna szata, która była prezentem, która była dowodem miłości ojca do syna, była jednym z powodów, dla których Józef został sprzedany do Egiptu. Piękna szata. Ona wyróżniała Józefa pomiędzy jego 12 braćmi. To była szata, której nikt nie miał. A potem dalej, kiedy czytamy, to czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg nadawał swoje przykazania i zawierał swoje przymierze z narodem izraelskim, to w 28 rozdziale, w zasadzie cały ten rozdział, 28 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, czytamy na temat szaty, którą miał przygotować Mojżesz dla Aarona. I kiedy czytamy ten rozdział od początku, to tam jest napisane, że znajdź najlepszych fachowców, najbardziej biegłych w swoim zawodzie, aby sporządzili szatę dla Aarona na okazję, kiedy będzie wchodził do miejsca najświętszego i kiedy będzie stawał przed moim obliczem. I w zasadzie cały 28 rozdział, ponad 40 wierszy, możecie w domu przeczytać, 28 rozdział drugiej Mojżeszowej, jest opisana, jak miała wyglądać ta szata Aarona. Była piękna, była ozdobiona drogimi kamieniami, była uszyta z najlepszego materiału. I nie z jednego rodzaju materiału, ale wiele rodzajów materiału. Była pięknie haftowana. I tak jak powiedziałem, nie robili tego byle jacy krawcy. Ale Pan Bóg powiedział: znajdziesz człowieka, który będzie przeze mnie pomazany, namaszczony. A potem, kiedy dalej czytamy Stary Testament, natrafiamy na taką historię, która też mówi o szacie, albo może inaczej, o płaszczu. Druga Królewska, drugi rozdział, od 8 wersetu. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta roztąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj, to znaczy Eliasz i Elizeusz, zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. On odpowiedział: o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie, Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego. Zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim w wodę i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, roztąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Eliasz przeszedł. Piękna historia. Piękna historia o płaszczu. Pomyśleć, że płaszcz może być bohaterem w tej historii. Bo to nie był zwykły płaszcz. To był płaszcz, który okrywał męża Bożego. To był płaszcz, który, kiedy Eliasz został wzięty do nieba, świadczył o tym, że Elizeusz otrzymał to, o co prosił. To było symbol Bożego namaszczenia. Dlatego, że on wziął płaszcz, uderzył w wody rzeki i one się roztąpiły. Gdyby to był zwykły płaszcz, to on by się zamoczył, można by chlapać i nic by się nie stało. Ale to był szczególny płaszcz, który okrywał jego ramiona. Izajasz w 61 rozdziale i 10 wierszu mówi tak: bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca. Znowu mowa o płaszczu, znowu mowa o szacie. Jest pewna symbolika w tym, że Boże Słowo mówi o płaszczu, że zostaliśmy przyodziani. Sześćdziesiąty czwarty rozdział tego samego proroka, 6 wiersz mówi tak: i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Mówimy często, i zresztą tak jest, że Stary Testament jest cieniem rzeczy, które wydarzyły się, wydarzają się w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu. Bo czytamy, że Pan Jezus oblókł nas w swoją szatę. Kiedy czytamy tą historię, o tym królu, który, który przygotował wesele, kiedy czytamy o tym, kiedy czytaliśmy o tym na początku, to tak się zastanawiałem, skąd oni wzięli? Jak to było, że ten jeden człowiek nie miał szaty weselnej? Kto był na tym weselu? Kto tam się znalazł? Tą samą historię opisuje Łukasz w swojej Ewangelii w 14 rozdziale i 21 wierszu i czytamy tak. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swojego. Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Kto to był? Ci ludzie zostali wzięci z placów, z ulic, prędko zostali wzięci, tacy jak byli, ślepi, chromi, ułomni, pewno wielu wśród nich było żebrakami, siedzieli gdzieś tam na placach, na ulicach, wyciągali swoją rękę, prosząc o jałmużnę. I nagle zostali zaproszeni i znaleźli się na weselu. I wiecie, był taki zwyczaj, że kiedy urządzano wielkie wesele, kiedy urządzano królewskie wesele, to wszyscy goście otrzymywali szatę weselną. No bo skąd oni by mieli, gdyby tak nie było? Skąd ci żebracy, ci ślepi, ci chromi? Oni nawet nie mieli domów, żeby pójść po najlepsze swoje ubrania, a często to, co było, te łachmany, które mieli na sobie, to było to, co najlepsze. Ale król przygotował szaty dla swoich gości. I wiecie, to jest tak, że to jest taka alegoria, to jest takie przyrównanie. Kiedy przychodzimy do naszego Pana, tacy, jacy jesteśmy, to On przyodziewa nas swoją szatą, szatą swojej sprawiedliwości. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale i w 20 wierszu mówi tak, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. On nie mówi, że niektórzy zgrzeszyli, że jest trochę osób, które zgrzeszyło. On mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak mi chwały Bożej. Ale 24 wiersz, ale są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Zostaliśmy zaproszeni na wesele. Na wesele baranka. I nic nie mogliśmy wziąć ze sobą. Stanęliśmy przed Bogiem i tak jak mówi Izajasz, nasza szata wyglądała brudna i splugawiona. Nic nie mogliśmy przynieść. Nic nie mogliśmy dać. Ale On przygotował szatę swojej sprawiedliwości. Ojciec posłał swojego Syna na Golgotę, aby umarł za nasze grzechy. Aby kiedy przyjdzie czas dla każdego jednego, kiedy przyjdzie i stanie przed Bożym obliczem i powie, Panie, oto jestem, taki jestem, nie mam nic, co bym Ci mógł dać. Ten syn marnotrawny przyszedł i powiedział, Ojcze, chcę być chociaż jednym z najemników Twoich. A Pan Jezus nas przyjmuje i odziewa nas szatą swojej sprawiedliwości. A co z tym człowiekiem, który znalazł się na tym weselu i którego dojrzał król? Jakżeś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? Ja myślę, że to było tak, że on przyszedł, wiedział albo zdążył się pójść przebrać i ubrał swój najlepszy garnitur od Armaniego, od najlepszych krawców. Buty wybierał. O, te najlepsze, te od Gino Rossiego. To są super buty. Na taką okazję to się nadaje. Ubiorę takie buty. A potem spojrzał do szafy. O, najlepsza koszula z Wólczanki. Wezmę tą koszulę, białą. I krawat. O, jeszcze tam nie wiem, jacy są dyktatorzy mody. I ubrał się w to, co miał najlepsze. I był taki dumny. Przyszedł na wesele i mówią mu: słuchaj, tu jest szata przygotowana dla ciebie. On powiedział: nie, ja mam garnitur od Armaniego, ja mam buty od Gucci'ego, ja mam koszulę Wólczanki. Ja jestem tak elegancko ubrany, że już mi nic innego nie potrzeba. Wydał mnóstwo pieniędzy na to, bo to nie są tanie rzeczy. Nie każdego stać na to, żeby zapłacić za takie ciuchy. Ciężko pracował, bo musiał te pieniądze zarobić, musiał mieć te pieniądze, więc musiał ciężko pracować, żeby mógł sobie sprawić takie piękne ubranie. I powiedział: już tak ciężko pracowałem i takie drogie rzeczy kupiłem. Och, to jest to najlepsze, co mogę mieć. A król przyszedł i mówi: zaraz go wypatrzył, zaraz go zobaczył. I mówi: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A czytamy: i on oniemiał. Nie miał ani słowa do usprawiedliwienia. I wiecie, tak jest, że ludzie myślą, ludziom się wydaje, że są w stanie zapracować sobie na to, żeby znaleźć się na weselu baranka. Robią tyle dobrych rzeczy. Tak porządnie żyją. Nie biją żony, nie bije męża. Chodzi do kościoła co niedzielę. Już nie od Wielkiego Święta, ale co niedzielę. Przeprowadza staruszkę przez ulicę, nawet jak ona tego nie chce. Przynosi węgiel sąsiadce na trzecie piętro. Ciężkie wiadra nosi, ciężko pracuje. Należy do zboru zielonoświątkowego. Chodzi na wszystkie nabożeństwa, nawet na modlitwę poniedziałkową. I to jest dobre. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tak powinniśmy robić i tak powinniśmy postępować. A są jeszcze inni, co chodzą na każdą mszę. I dzisiaj są na cmentarzu i zapalają świeczki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje im się, że to jest ten najlepszy garnitur, to najlepsze ubranie, jakie mogli założyć na siebie idąc na wesele. A co Boże Słowo mówi? I są usprawiedliwieni darmo z łaski. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Niczym nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie. Oczywiście te rzeczy, o których mówiłem, o tym dobrym życiu, o tym dobrym postępowaniu, to powinniśmy robić. Ale nie dlatego, żeby dostąpić usprawiedliwienia, ale dlatego, że usprawiedliwienia dostąpiliśmy. Odziani w szatę, w tą piękną szatę, którą przygotował król dla swoich gości na swoje wesele. On nie patrzył, kiedy on wszedł na to wesele, to on nie patrzył, że tam byli żebracy, że tam byli ślepi, że tam byli chromi, że tam byli może tacy, którzy nie zdążyli się umyć. On widział tych ludzi, którzy byli ubrani w szaty. I Pan Jezus patrzy, Pan Bóg patrzy na nas nie takich, jaki jesteśmy, ale patrzy przez ofiarę krwi Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2:12 mówi tak. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że nic nie zostało nam dane raz na zawsze. Zostało nam dane, zostało nam darowane. Ale nic. Są ludzie, którzy myślą, że jak już zostałem zbawiony, to już kropka, to już nic się nie może wydarzyć. Apostoł Paweł mówi, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Wiecie, nawet najlepsza i najwspanialsza szata, nasze najlepsze ubranie może się pobrudzić. Ostatnio jadłem pomidora i tak mi tu kapnęło na... No i została plama. Co robimy? Zdejmujemy koszulę, wkładamy ją do pralki, sypujemy proszek, pierzemy, wyciągamy, suszymy, prasujemy i jest jak nowa. Ale nie tak jest z naszą szatą, którą zostaliśmy przyodziani, z szatą Bożej Sprawiedliwości. Jej nie da się zdjąć i włożyć do pralki. A zdarza się. Każdy z nas, kiedy spojrzy w siebie, kiedy spojrzy na swoje życie, to wie, że zdarza się, że się pobrudzimy. I co wtedy? Jest środek, jest sposób, jest lekarstwo. Święta krew Pana Jezusa Chrystusa przelana na Golgocie. To jest środek czyszczący tą szatę Bożej Sprawiedliwości, którą zostaliśmy przyodziani. To już chyba znak, że ma kończyć. Zostaliśmy przyodziani szatą Bożej Sprawiedliwości. Czytamy w objawieniu Jana taki werset, który jest lekarstwem na tę sytuację, kiedy stajemy przed lustrem Bożego Słowa i nagle widzimy, że ta szata weselna, którą zostaliśmy przyodziani, zabrudziła się. Objawienie świętego Jana, 22 rozdział, 14 werset. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Piorą? Właśnie. A w innym miejscu czytamy, także w objawieniu świętego Jana, i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. W księdze proroka Izajasza Pan Bóg mówi, choćby grzechy wasze były jako szkarłat, jako śnieg zbieleją, jak wełna czyste będą. I to jest sposób, to jest lekarstwo. Zdajesz sobie sprawę, no zabrudziła się moja szata. Już nie wygląda tak świeżo jak wtedy, kiedy przyszedłem do mojego Pana i kiedy On ubrał mnie w szatę swojej sprawiedliwości. Taka czysta, piękna, świeża. A dzisiaj tyle się zdarzyło, tyle się zdarza. Na nowo ona może być czysta i piękna. Jan w swoim liście, w drugim rozdziale i w pierwszym wierszu mówi tak, w pierwszym liście: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Zostaliśmy odziani szatą Bożej Sprawiedliwości. Nie zasłużyliśmy sobie na to, nie zapracowaliśmy na to, bo nie możemy zasłużyć niczym na to, aby zostać przyodziani szatą Bożej Sprawiedliwości. Ale mówi Paweł, zostaliśmy odkupieni z łaski za darmo przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Wchodźmy na wesele baranka nie w swojej własnej szacie. Nie swoimi własnymi uczynkami jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na to, aby zasiąść na weselu baranka. To jest tylko Boża łaska, Jego zasługa i Jego święta krew. A kiedy zauważymy, że gdzieś plama się nam zrobiła na tej szacie, którą otrzymaliśmy, to czytamy, a oni prali szaty swoje we krwi baranka. I ta krew baranka ciągle na nowo ma tą samą moc. I kiedy przychodzimy do Niego i mówimy, Panie, Ty widzisz mnie, Ty widzisz moje życie, ale Ty możesz zrobić porządek z tym, co się dzieje w moim życiu. I Pan to czyni ciągle i ciągle i ciągle na nowo. Aż czasem jesteśmy zdumieni, ile Bożej miłości, ile Bożej cierpliwości spotykamy w swoim życiu. Bo i to zrobimy, i tamto zrobimy, i to się przydarzy. on ciągle na nowo ma wyciągniętą rękę i mówi: chodź, ja cię oczyszczę, ja cię obmyję, bo ja zapłaciłem najwyższą cenę za twoje życie. Przelałem swoją świętą krew. A więc chciejmy być przyodziani tą szatą, którą przygotował król na wesele swojego syna. Chciejmy przyjść do niego i powiedzieć: Panie, Panie, odziej mnie szatą swojej sprawiedliwości. Powstańmy, będziemy się modlić. Pan nas zna. Nie wiemy, co dzieje się w życiu drugiej osoby, ale Pan wie. Przed Nim się nic nie ukryje. Ale tak jak powiedziałem, możemy przyjść i powiedzieć: Panie, Ty znasz mnie, Ty widzisz moje życie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty przelałeś swoją świętą krew, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby przyodziać nas szatą Twojej sprawiedliwości, nie naszej, nie naszych uczynków, nie naszych usiłowań i zabiegań, ale z Twojej wielkiej łaski i miłości. I to jest to, co najpiękniejszego możemy otrzymać w naszym życiu. Tą najpiękniejszą szatę, która okrywa nas, przykrywa naszą niesprawiedliwość, która przykrywa nasze grzechy. Panie, bo Twoja święta krew oczyściła nas z naszych grzechów raz na zawsze. Staliśmy się święci nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy, ale dlatego, że Ty odkupiłeś nas swoją świętą krwią. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam ten przywilej, że żyjąc na ziemi, ciągle mamy prawo i mamy możliwość, aby przychodzić do Ciebie i prać nasze szaty we krwi baranka. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Proszę zespół.